Zachęcam Was do tego, by popatrzeć w Ewangelię Łukasza, w pierwszy rozdział i w drugim rozdziale również będziemy, ale także w Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy wczoraj, bo są tutaj opisani ludzie, którzy byli najbliżej wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa, z narodzeniem Bożego Syna. I ci, którzy byli najbliżej, tak naprawdę doświadczyli największej zmiany, największej radykalnej, można by powiedzieć, zmiany co do tego, jakie mieli plany, jakie oczekiwania, czego się spodziewali, dlatego że Bóg wkroczył w ich życie w różny sposób, to te plany się drastycznie pozmieniały. To ich sytuacja, można by powiedzieć, życiowa, się zmieniła dramatycznie. I myślę sobie, że może to być dla nas takie wskazanie, pokazanie, że Boże działanie w życiu człowieka niesie ze sobą właśnie zmiany nieprzewidziane, czasami zaskakujące, zdumiewające, niezwykłe, niesłychane, takie, które wprawiają w zdumienie i nawet takie, które po prostu trudno przyjąć, czasami trudno się z nimi pogodzić. I tego doświadczyli ci, którzy byli najbliżej narodzenia Bożego Syna. I też myślę, że przez to możemy, przepraszam, znowu drzwi się otworzyły, czy można by tam zamknąć, bo... Myślę też, że ich przypadki pomogą nam spojrzeć na siebie, na Boże działanie w naszym życiu, na ile jesteśmy gotowi na to, żeby to Boże działanie przyjąć wiarą, żeby przyjąć posłuszeństwem, czy może jesteśmy niegotowi na to, żeby je przyjąć, żeby się go posłuchać, żeby pozwolić Bogu działać w naszym własnym doświadczeniu, w naszym własnym życiu. I teraz pierwszymi takimi ludźmi, którzy tutaj są obecnymi przy narodzeniu Jezusa, czy są związanymi z narodzeniem Jezusa, to trzeba wymienić Zachariasza i Elżbietę i ich syna Jana Chrzciciela. Tutaj jest opisane w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale właśnie, to, co się stało, kiedy Zachariasz, który w podeszłym wieku, będący wraz z żoną, był kapłanem ze zmiany Abiasza tak zwanej. I teraz on pełnił, bo oni mieli takie zmiany, kapłani przy służbie w świątyni. I on wylosował, że on będzie składał kadzidło na ołtarzu kadzidlanym. I teraz ewangelista nazywa zarówno Zachariasza, jak i jego żonę Elżbietę, że byli ludźmi sprawiedliwymi, nienagannymi i postępującymi według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Czyli wyobrażamy sobie takie starsze małżeństwo, które przez cały czas swojego życia razem było Bogu oddane, wierne, posłuszne, spełniało te wszystkie przykazania, które rozumieli, którzy znali. Natomiast było to jednocześnie małżeństwo, które nie miało swojego dziecka, nie miało swojego potomstwa. Czyli Elżbieta była postrzegana jako ta, która nie może mieć dzieci. I teraz tak, ciekawe jest to, akurat w ich przypadku są znaczenia ich imion, dlatego że Zachariasz to jest imię, które oznacza Bóg pamięta, a Elżbieta Eliszewa to jest Bóg moją przysięgą. I mieli urodzić syna, któremu mieli dać na imię Jan, po hebrajsku Johanan, oznacza Jahwe obdarza łaską, albo obdarzony łaską. Także i teraz tak, kiedy Zachariasz wszedł do tego miejsca, gdzie składał kadzidło, ludzie się modlili, pojawił się przed nim anioł. Anioł. To było coś takiego, czego być może w życiu nie doświadczył. Przez te wszystkie lata swojej służby podejrzewam, raczej nie doświadczył takiego spotkania z aniołem przy ołtarzu kadzidlanym. I być może nikt z jego współkapłanów, z jego, że tak powiem, no, współbraci kapłanów, którzy też pełnili służbę w świątyni, też tego nie doświadczył. Dlatego to było coś nowego, innego, coś w swojej istocie przerażającego, no bo człowiek w kontakcie z aniołami, właściwie w każdym przypadku, kiedy są opisane takie spotkania, to człowiek jest przestraszony, boi się po prostu takiego spotkania. No i anioł zapowiada, że modlitwa ich została wysłuchana, że oto Elżbieta pocznie i urodzi syna i że ma dać na imię temu synowi Jan. I no i anioł powiedział, że ten Jan, ten syn ich, będzie wielkim przed Panem i że nawróci wielu Izraelitów do Pana ich Boga. To wszystko usłyszał Zachariasz w tym momencie od anioła. I teraz, kiedy anioł Gabriel, bo tutaj anioł, który się z nim spotkał, to się przedstawił, że to jest Gabriel, zadał pytanie Zachariasz Gabrielowi, po czym to poznam? No i tutaj popełnił, że tak powiem, błąd, czy w jakiś sposób zdradził swoją niewiarę tak naprawdę, bo znał dobrze przypadek Abrahama i Sary ze Starego Testamentu i wiedział, że oni również byli w podeszłym wieku i że kiedy Bóg zapowiedział, że Abraham będzie miał dziecko i Sara będą mieli dziecko, to dziecko się narodziło. I powinien był to pamiętać, powinien był na poselstwo od Gabriela zareagować wiarą. No bo na czym polega to pytanie? Tak, czyli anioł Gabriel tak jakby po prostu tutaj zapowiada mu, że Zachariasz, że będzie niemy. Że będzie niemy z powodu tego, że nie uwierzył posłańcowi Boga. Tutaj 19 werset mówi tak. Anioł odpowiedział, ja jestem Gabriel i stoję przed Bogiem. On mnie posłał, abym mówił z tobą i przyniósł ci dobrą nowinę. Ponieważ jednak nie uwierzyłeś moim słowom, stracisz mowę i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy się to spełni. I tutaj wszyscy poznali później, po tym jak Zachariasz wyszedł z tego miejsca, gdzie spalał kadzidło, że miał widzenie, jak to jest określone, dlatego że Zachariasz nie mógł mówić. No i potem się okazało, że rzeczywiście Elżbieta zaszła w ciążę i na początku przez kilka miesięcy ukrywała to, ale cieszyła się, że Bóg zdjął z niej to, co no wtedy tak powszechnie to było kulturowo przyjęte, że jak kobieta nie mogła mieć dziecka, no to było to dla niej hańbą. Czyli cieszyła się, że Bóg zdjął z niej ową hańbę i urodziła syna, któremu dali na imię Jan. I mimo tego, że nikt z krewnych Zachariasza w jego rodzinie nie nazywał się Jan. Tutaj ludzie, znajomi oponowali, żeby nie nadawać mu takiego imienia. Natomiast Zachariasz i Elżbieta powiedzieli, że Jan będzie jego imię i tak został nazwany. No i ten wymarzony jedyny syn urósł i tak naprawdę stał się odludkiem. I zauważcie, że to, na kogo czekali, prawda, to tego syna jedynego, to był syn, który gdzieś tam żył na pustkowiu, nie miał żony, nie miał rodziny, oni nie mieli wnuków, tak? Żył jak jaskiniowiec, ubrany w wielbłądzią skórę, żywił się szarańczą i miodem, tym co znalazł. I dziwny był przez 30 lat, tak? I potem się nastał ten czas, kiedy ich syn już, właśnie kiedy miał te 30 coś lat, rozpoczął swoją służbę. Prawdopodobnie oni już wtedy nie żyli, ani Zachariasz, ani Elżbieta, bo oni byli starszymi, kiedy on się urodził, także 30 lat później prawdopodobnie już nie żyli. Natomiast te półtora roku służby, które Jan Chrzciciel prowadził, to pamiętacie, że bardzo wielu ludzi, również faryzeuszów, przychodziło do niego, żeby przyjmować chrzest na upamiętanie. On ich tam częstował taką mową o plemieniu żmijowym, które kto wam powiedział, żeby tu przychodzić i tak dalej. Natomiast niemniej jednak ludzie przychodzili, bo chcieli się zbliżyć do Boga. On ich chrzcił i on był tym, o którym nie tylko anioł powiedział, że będzie wielkim przed Panem, ale również Jezus powiedział, że z kobiety nie narodził się nikt większy, tak? ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan. I teraz również samego Jezusa ochrzcił. Nazwał go Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Pamiętamy. I w końcu pamiętamy również, jak zakończył swoje życie Jan Chrzciciel, ten wielki przed Panem. Herod go uwięził i zakończył życie z powodu kaprysu rozwydrzonej kobiety, można by powiedzieć, która zażądała jego głowy na misie pod wpływem jakiejś tam balangi, którą wyprawili na dworze Heroda. I Herod spełnił jej kaprys i kazał ściąć Jana. Także podejrzewam, że Zachariasz, ani Elżbieta nie spodziewali się tego, że po pierwsze Zachariasz spotka się z aniołem, po drugie, że w tym podeszłym wieku, w którym przyszło im żyć, urodzi im się syn. Nie spodziewali się też, że ten syn właśnie będzie tym kimś wyjątkowym przed Panem, że będzie żył tak, jak żył, że uczyni to, co uczyni. Nie spodziewali się, innymi słowy mówiąc, że to będzie Eliasz. Eliasz, o którym kilka wieków wcześniej mówili prorocy. Dalej. Maria, Józef, to była para zwykłych ludzi, można by powiedzieć. Jeden, on był cieślą, ona była, powiedzmy, jedną z takich biedniejszych, skromnych osób, wieśniaków, którzy żyli w Nazarecie, w nieznaczącej wiosce gdzieś tam w Galilei. I oni byli sobie obiecani, Józef i Maria. I Gabriel, dlatego właśnie, że miał pracowity rok, został posłany 6 miesięcy później do Marii. Do Marii i teraz co? Maria, gdy tylko się zorientowała, że rozmawia z aniołem, zaczęła się bać. A Gabriel, to co zaczyna do niej mówić, to pierwsze słowa: nie bój się, bo znalazłaś łaskę u Boga. I powiedział jej słowa, których nikt nigdy przed nią nie słyszał, ani nikt nigdy po niej nie usłyszy. Że oto w jej łonie zostanie poczęty chłopiec. Że ten chłopiec, gdy się urodzi, to ma nadać mu imię Jehoszua. Jehoszua po hebrajsku to jest właśnie to, co my używamy jako Jezus. Jahwe zbawia, dlatego że On ma zbawić lud od jego grzechów. I anioł kontynuował. Ten będzie wielki i nazwał go Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego, ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Myślę, że żaden człowiek nie rozumiałby od razu tego wagi, tego, co słyszy z ust anioła. Kiedy kobieta usłyszałaby, że jej dziecko będzie nazwane Synem Najwyższego. Synem Boga, Jahwe, który stworzył niebo i ziemię, tak? Który będzie królem, bo mu też Pan Bóg da tron jego ojca Dawida. Prawda? To są rzeczy, które są niezwykłe, niesamowite, można by powiedzieć. I to usłyszała ta skromna dziewczyna, młoda, prawdopodobnie przed 20 rokiem życia, właśnie żyjąca w Nazarecie, od jednego z największych aniołów, które są w niebie. Jak co ona mogła myśleć? Jakie myśli mogły jej się pojawić w głowie? Jak to jej dziecko, chłopczyk, będzie nazwane synem Jahwe? A w ogóle jak on ma się urodzić? Przecież ona nie zna mężczyzny, tak jak normalnie. No, nie ma męża i nie żyje z mężem, tak jak mąż z żoną żyje. Więc ma królować na wieki? Jak to rozumieć? I Maria zadała pytanie, jak to ma się stać, bo przecież ona nie zna swego męża. No i anioł zaczyna mówić kolejne niezwykłe rzeczy, których nikt wcześniej przed nią i nikt po niej nie usłyszał. Że oto moc Najwyższego ma sprawić, że ona pocznie i urodzi syna. Jak to? I dzisiaj słuchajcie, to zdanie, czy ta prawda Ewangelii naprawdę spotyka się z bolesnym wyśmiewaniem ze strony świata, który odrzuca objawienie Boga. Bo jak to dziewica pocznie syna, prawda? Co to ma być? W jaki sposób, tak? I tylko ci, którzy rzeczywiście wierzą w Boga, który stworzył niebo i ziemię, są w stanie przyjąć i zrozumieć, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię, jest w stanie stworzyć życie w łonie kobiety. I tacy ludzie się nie śmieją z tego, nie drwią z tego i nie szydzą, tylko uznają potęgę i moc tego Boga. Ten, który się narodzi, jej dziecko, będzie nazwane synem Boga. Czyli sytuacja jest taka, że prosta, skromna dziewczyna z Nazaretu miała urodzić syna Boga, który stworzył niebo i ziemię. I anioł powiedział jej więcej, że oto Elżbieta, jej krewna, jest już w szóstym miesiącu swej ciąży, mimo tego, że uważano już ją, że jest w wieku, kiedy nie może mieć dzieci i uważano, że jest bez, no, że nie tylko, że ma za wiele lat, ale też, że no, przez całe swoje życie nie mogła mieć dzieci. Ale czytamy tutaj w 37 wersecie takie dosłowne tłumaczenie tego zdania anioła, gdyż u Boga żadne słowo nie jest niemożliwe. Czyli wszystko jest możliwe u Boga. I teraz to, co Maria powiedziała wtedy, myślę, że to jest coś, co każdy z nas powinien mówić, kiedy Bóg zadziała w naszym życiu, że jest gotowa przyjąć to wszystko, co anioł powiedział, żeby jej się stało według słowa tego. Nawet jeżeli do końca nie rozumiem, nawet jeżeli do końca nie potrafię wyjaśnić znaczenia, nawet jeżeli do końca nie potrafię wyjaśnić tego, co Bóg zamierza zrobić w moim życiu, to chcę przyjąć Boże działanie w moim życiu. I wydaje się, że Maria jest to dla każdego z nas naprawdę wielkim przykładem takiego podejścia, takiej gotowości do tego, żeby przyjąć Boże działanie w swoim życiu. Przyjąć posłuszeństwem, przyjąć wiarą. Oto jestem służącą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Tak mówi do anioła. No i anioł odszedł. Anioł odszedł, a Maria po 3 miesiącach, czyli tuż przed urodzinami Jana Chrzciciela, przynajmniej tak to wyglądało, wróciła do Nazaretu, do swego domu i okazało się, że zanim zamieszkali razem ze swoim mężem, ze swoim przyrzeczonym mężem Józefem, okazało się, że jest w ciąży. Podejrzewać należy, że Józef się dowiedział, ona się też zorientowała, że jest w ciąży. No i Józef, tak jak podejrzewam, wypytał ją, o co chodzi, czemu ona jest w ciąży. No i teraz wyobrażacie sobie, jak Maria mu tłumaczy, co się stało. Słuchaj, Józefie, anioł Gabriel z nieba przyszedł, powiedział, że urodzę syna, który będzie królem, który będzie synem Boga. I ten anioł powiedział, że zajdę w ciążę w mocy Boga. Ja myślę, że chyba nie tylko Józef miałby problem, żeby przyjąć takie wytłumaczenie. Prawda? To musiało brzmieć absurdalnie. prawda? Czyli nikt nigdy nic takiego nie doświadczył, natomiast ona doświadczyła. I Józef wydaje się, że właśnie dlatego, że był człowiekiem bogobojnym, dlatego właśnie, że był człowiekiem sprawiedliwym, chciał postąpić zgodnie z tym, jak prawo to mówiło. Po prostu nie chciał pojąć za żonę kobiety, którą uważał za niewierną. I kiedy w Ewangelii Mateusza właśnie o tym czytaliśmy wczoraj również, to on to rozważał w swoim sercu. Nie chciał też zniesławić Marii, nie chciał, żeby ludzie o niej plotkowali, ale też nie chciał jakby przyjąć tej sytuacji. No i anioł znowu miał robotę do zrobienia i został wysłany do Józefa tym razem. Do Józefa i przyszedł i powiedział mu, że to rzeczywiście jest tak, jak Maria mu powiedziała, że rzeczywiście Bóg realizuje swój plan zbawienia, że rzeczywiście to ona, jego narzeczona, będzie tą wybraną, tą błogosławioną, o której wszyscy będą mówili, że jest błogosławiona, i żeby on jej nie oddalał, tylko ją przyjął. I Józef, słuchajcie, to zrobił. Zrobił to, co anioł mu powiedział, żeby zrobił. Nie rozwiódł się, nie odprawił Marii, nie rozpowiadał o tym, jaka ona jest, tylko po prostu uwierzył w to, co anioł mu powiedział i przyjął ją. Także kolejny człowiek, który miał swoje zamiary i swoje wyobrażenie tego, co będzie w jego życiu, natomiast w jego życiu pojawił się Bóg i to się zmieniło. Bo on myślał, że po prostu pojmie za żonę Marię, tak jak to zwyczaj każe, i po pewnym czasie będą mieli swoje dzieci. Natomiast tutaj się okazuje, że będzie wychowywał dziecko, które jest nazwane Synem Najwyższego. Dalej kolejną rzeczą, kolejną grupą już teraz ludzi, którzy byli zaskoczeni działaniem Bożym, to byli pasterze. Myśleli, podejrzewam, tak jak zawsze, że to kolejny rok, kolejne owce, że tak powiem, kolejna noc, no trzeba pilnować stada. No może o tyle to jest inne i tyle dziwne, że w Betlejem i w okolicach jest więcej ludzi, dlatego że Rzymianie zarządzili ten spis, żeby spisać, ile mogą podatku wymagać od mieszkańców Betlejemu. No i tyle, nie? No, myśleli, że po prostu noc będzie tak jak każda inna. I około, nie wiem, czy to była północ, ale w środku nocy, w tej wiosce, która jest jakieś 9 kilometrów od Jerozolimy, okazało się, że anioł Pana stanął przed nimi. Trzeba pamiętać, że pasterze wcale nie byli grupą ludzi wielce szanowaną w Izraelu, tylko to było takie bardziej jedno z takich bardziej pośrednich zajęć. Ale przed nimi właśnie stanął anioł Pana. Kolejna rzecz, którą anioł miał do zrobienia w tym roku, i ogłosił, że przynosi im dobrą nowinę. Radość wielką dla całego ludu. Słuchajcie, nie w pałacu Heroda, nie na spotkaniu z Sanhedryną, tylko pasterzom na polu anioł przyniósł dobrą nowinę, która dotyczy całego ludu. I właśnie te słowa, które na slajdzie dzisiaj wyświetlałem. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem Panem w mieście Dawida. A potem nie tylko ten jeden anioł, ale całe wojsko niebieskie się pojawiło. I pasterze to widzieli. Jak sądzę, byli przerażeni. Na pewno się nie spodziewali tego, co zobaczą, tego, co usłyszeli. Byli zdumieni, zaskoczeni i jednocześnie zrobili, co mogli. Posłuchali tego, co usłyszeli. Że będzie to dziecko, które będzie leżało w żłobie. Tak a propos, tak wydaje mi się, że te bóle porodowe, kiedy Maria z Józefem przyszli do Betlejemu, musiały przyjść niespodziewanie, także oni na prędce szukali jakiegokolwiek miejsca, gdzie mógłby się ten poród odbyć. I ten poród się odbył i dziecko zostało złożone w żłobie. Pasterze raczej nie mieli problemu z uwierzeniem temu, co usłyszeli anioła. I widzimy tutaj ich, tę prostą wiarę. Usłyszeli, że taki znak będzie im dany, no i poszli zobaczyć ten znak. I potem wrócili, wielbiąc Boga, rozumiejąc, że rzeczywiście aniołowie mówili prawdę i Bóg czyni wielkie, wielkie rzeczy. Mędrcy, kolejni ludzie, którzy byli zaskoczeni Bożym działaniem. Ale musimy pamiętać, że minęło sporo czasu. Znaczy sporo, nie aż tak sporo, ale to nie był ten sam czas, kiedy Jezus się urodził i kiedy nadeszli mędrcy. Tak jak to przedstawiają szopki bożonarodzeniowe. Nie pojawiło się ani ich trzech, nie było, ani nie byli to królowie. Byli to mędrcy, tak nazywani magoi, magowie czasami się mówi, którzy byli naukowcami, powiedzmy, tamtego czasu, którzy obserwowali gwiazdę. Co ciekawe, przeczytałem taką ciekawostkę, że Johann Kepler, może znana wam postać, taki astronom z XVII wieku, w szkole dzisiaj się uczy trzech praw Keplera na przykład, obliczył, że w VII roku przed naszą erą były trzy koniunkcje Saturna i Jowisza. Co ciekawe, Jowisz był zawsze połączony z królem, z królewską godnością, a Saturn był taką planetą, która była w jakiś tam sposób przypisana do Izraela. I wtedy jak to jest taka spekulacja, to nie jest takie, wiecie, pewne, ale rzeczywiście na ten okres przypadają te trzy koniunkcje. I jedno podejrzenie może być takie, że ci, którzy obserwowali te trzy koniunkcje, to znaczy, że te planety są najbliżej siebie. I jak ci astronomowie, magoi obserwowali to, to doszli do wniosku, że musiał się narodzić król w Izraelu. Możliwe i że to był ten powód. Inni z kolei sugerują, że może nastąpił wybuch jakiejś supernowej, a jeszcze inni konkretnie, że po prostu w ponadnaturalny sposób była gwiazda, która rzeczywiście wskazywała Betlejem jako miejsce docelowe tych magów. W każdym razie przyszli, nie pozostali w miejscu, prawdopodobnie z Babilonii właśnie, także ich podróż trwała miesiące. W wielkim orszaku czytamy, że cała Jerozolima była jakby poruszona tym ich nadejściem i przyszli bezpośrednio do Heroda, bo chcieli się dowiedzieć, gdzie się narodził król żydowski. No i Herod zwołał faryzeuszy i się wypytuje, gdzie miał się narodzić. I powiedzieli mu, że w Betlejem. No i poszli do Betlejem. Herod w międzyczasie wypytał tych magów o to, kiedy ta gwiazda się pojawiła, jaki jest okres, w którym momencie się narodził ten król i poprosił, że jak już zobaczą tego króla, żeby wrócili i mu opowiedzieli o nim. No i oni poszli, złożyli dary, weszli do domu. Zauważcie, że jak czytamy w Ewangelii Mateusza, magoi wchodzą do domu, już nie do jaskini, czy tam do tego miejsca, tam gdzie Jezus się urodził i gdzie były żłoby, tylko po prostu już Jezus był w domu razem ze swoją rodziną. I tam nastąpiło złożenie darów i tam nastąpiło to, że oni padli na twarz przed Nim. Słuchajcie, to jest ciekawe, że ci ludzie tak uwierzyli i tak zrealizowali to, co uwierzyli. Nic nie stanęło na ich drodze, żeby tego dokonać. Zobaczcie, że podejrzewam, że no właśnie znowu anioł miał robotę, tak? Powiedział im, żeby nie wracali do Heroda i żeby wrócili do swojego domu inną drogą. No i oni tak to zrobili, wrócili inną drogą. Natomiast mieli możliwość rzeczywiście, dlatego że uwierzyli, spotkania się z Synem Bożym na ziemi. Ci ludzie, którzy przyszli z daleka, rzeczywiście mieli, dlatego że uwierzyli, spotkali się z Synem Bożym na ziemi. I ostatnia osoba, której życie się niejako zmieniło, ale która też była gdzieś tam blisko obecna na narodzin Jezusa, to jest właśnie ten Herod. Ten Herod, który jest nazwany Herodem Wielkim, budowniczym, okrutny człowiek, który jak się zorientował, że Magoi nie posłuchali go, że wrócili do siebie, ale pamiętał, o czym oni mówili, kiedy narodził się Jezus i gdzie miał się narodzić, kazał wyciąć po prostu dwuletnie dzieci, dwuletnich chłopców z rejonu Betlejem. Wszystkich, którzy byli tam znaleźli. Ja nie wiem, jak ci żołnierze, którzy to robili, jak oni to robili, zabijać dwuletnie dzieci, w każdym razie zrealizowało się to, co Jeremiasz zapowiedział, że Rachel opłakuje swoje dzieci, bo ich już nie ma. I zobaczcie, że Boże działanie tutaj w tym przypadku jest, napotyka się po prostu z oporem ze strony zła, z oporem ze strony ludzi. Z jednej strony napotyka taki problem trochę zdumienia, trochę niewiary ze strony chociażby Zachariasza. Z drugiej strony Józef też miał pewne wątpliwości co do tego, czy Maria mówi prawdę. Z trzeciej strony Maria jest przykładem osoby, która przyjęła z pełną gotowością to, co Bóg ma dla niej w jej życiu. A tutaj no, pasterze również byli tymi, którzy nie mieli problemu, żeby uwierzyć, żeby posłuchać, żeby zobaczyć. Ale Herod jest przykładem człowieka, który się sprzeciwia Bogu. Bóg realizuje pewien plan, Bóg realizuje pewną wolę, a on się temu sprzeciwia. Boże, także już kończąc, Boże działanie zaskakuje, czasami przeraża, ale każe nam wykraczać poza nasze tradycje, poza nasze przyzwyczajenia, szablony myślenia. Domaga się posłuszeństwa, domaga się wiary. Zachariasz, Maria, pasterze musieli tego doświadczyć, doświadczyli, pokazując również nam, że jeżeli Bóg będzie działał w życiu naszym albo działał w naszym życiu, podobnie domagał się posłuszeństwa i wiary. I dalej będzie tak robił. Domaga się rezygnacji czasem ze własnych wyobrażeń, choćby najlepiej motywowanych wyobrażeń. Józef musiał zrezygnować z tego, bo po prostu Boże działanie wykracza poza nasze ludzkie doświadczenie. Co ciekawe, zauważcie też w tych historiach, że Bóg działa w życiu zarówno starszych, jak i młodych ludzi. Zachariasz i Elżbieta byli starszymi ludźmi, a Maria należała do tych młodszych. Pasterze, nie wiemy w jakim byli wieku. Raczej byli młodsi, bo chyba trzeba być stosunkowo zdrowym, żeby być pasterzem. No i w końcu Boże działanie prowokuje sprzeciw ludzi, którzy są bezbożni, którzy nie chcą Boga słuchać. I teraz odnieść to do nas, do samych siebie. Czy chcemy, żeby Bóg działał w naszym życiu? I podejrzewam, że każdy powie tak. Ale czy chcemy, czy jesteśmy gotowi i chętni na zmiany, które Boże działanie wniesie w nasze życie? I tutaj może być coś takiego, że może nie będziemy rozumieć, dlaczego te zmiany muszą nastąpić. Może będziemy się bali, że to Boże działanie pokrzyżuje nam nasze plany. Ale nasze przyzwyczajenia. Ale dobrze jest zgodzić się z Bożymi planami, bo Boże plany są większe, lepsze i bardziej błogosławione dla nas. Także niech te historie tych ludzi będą dla nas zachętą do tego, żeby Boże działanie w naszym życiu witać posłuszeństwem i wiarą. I pamiętajmy, że też są słowa zapisane, których autorem jest Elżbieta, która kieruje do Marii. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów wypowiedzianych do niej przez Pana. Amen.